drodzy, przeczytam kilka wersetów z Ewangelii Łukasza 16, rozdział 9, jako kontekst do tego, co będzie. Jezus mówi: i ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to słowo, za Ewangelię Łukasza, za pouczenie, które kierujesz do nas dzisiaj, pouczenie dotyczące naszego obecnego życia, naszych kosztowności, tego, co mamy, co otrzymaliśmy. Prosimy Cię, aby pośród tego wszystkiego, co na co dzień nam towarzyszy, nasze domy, samochody, nasze bogactwa, nasze oszczędności, żeby to wszystko, Panie, służyło właściwym celom, abyśmy właściwie podchodzili do naszego życia tutaj na ziemi, pamiętając, dokąd zmierzamy, kto jest naszym Panem i co powinniśmy robić na co dzień z tym, co posiadamy. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Drodzy, dzisiaj przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Przeczytałem kontekst, słyszeliście kilka chwil wcześniej całą tą opowieść, całą historię. Temat dzisiejszego kazania to jest dobra, doczesne i wiara. Dobra, doczesne i wiara. Zwróćcie uwagę, że przypowieści Jezusa są tak naprawdę opowiadaniami o Izraelu tamtych czasów. Nieuczciwy zarządca? O kim to było? O czym to było? Zarządcą jest Izrael, który powinien chcieć zaskarbić sobie przychylność ludzi. Powinni w odniesieniu do tej przypowieści o nieuczciwym zarządcy, też oni powinni to przemyśleć i chcieć obniżyć swoje standardy, a wiecie, że ich standardy były wyższe niż standardy Bożego Słowa pod wieloma względami. Powinni byli chcieć rozluźnić swoje prawa, którymi obciążali lud. Tak, non stop mówiąc, że lud jest winny im coraz więcej i więcej. Tymczasem właśnie w praktyce składali na ludzkie barki coraz większe brzemiona. No i niestety Jezus ich napomina, że powinni uczyć się od ludzi tego świata, od przebiegłych. Od przebiegłych, jak postępować w obliczu kryzysu, gdy nadchodzi kryzys. Zamiast gromadzić sami dla siebie pieniądze, ziemię, powinni byli użyć ich, aby zbudować skarb o wiele trwalszy, aby zdobyć trwałe królestwo. To jest właśnie najważniejsze we wszystkich przypowieściach Jezusa. Znaleźć się w królestwie, być częścią Królestwa Bożego. Pod wieloma względami, słuchajcie, przypowieść o bogaczu i Łazarzu wydaje się trudna. Już chociażby to, że fundamentaliści bardzo często stwierdzają, że wcale to nie jest przypowieść, ale wgląd w prawdziwe życie pozagrobowe, jak to wygląda naprawdę we wszystkich szczegółach. Ja wam powiem, byłem sam napomniany kiedyś w Walii, nauczałem na temat tej przypowieści. Przyszedł do mnie znany później, skądinąd, kaznodzieja, i powiedział, że no ja się tutaj pomyliłem, że to nie jest przypowieść, to jest po prostu wykład. Wykład tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. No, wydaje mi się, że nie. Dzisiaj chyba też na katechezie usłyszycie, że nie do końca tak jest, że się rzeczy zmieniły też po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale no tak już bywa. Tak już bywa i to spotkacie też w kościołach ewangelicznych. Inni twierdzą, że przypowieść ta jest bardzo taka przyziemna i uczy jednej rzeczy, że życie jest nie fair, a zatem pobożny zawsze cierpi niedostatek, jest biedakiem a bezbożny, no bezbożny jest bogaczem w tym życiu, tak? Jeśli tutaj bogacz czuł się dobrze, to po tamtej stronie czeka go piekło, tak? A jeśli żebrak źle się czuł po tej stronie, to po tamtej stronie posiądzie niebo. No wiemy już chociażby też z innych miejsc, wcześniej, ileś rozdziałów wcześniej mówiłem o tym, że niekoniecznie tak jest, bo bogaci też się nawracają do Boga i też potrafią być bardzo, bardzo pobożnymi ludźmi. Także nie o to chodzi. Ale niemniej jednak obraz jest bardzo wymowny. Przed chwilą właśnie Jezus powiedział o mamonie, to niektórzy nazywają, że to jest poemat czy hymn dotyczący mamony. Nie można dwóm panom służyć. No i to jest bardzo dobre przypomnienie i wprowadzenie do tej przypowieści. Słuchajcie, to jest dla nas takie naprawdę orzeźwiające przypomnienie, że naprawdę wszystko, co mamy w tym życiu, wszystko, bez wyjątku, wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. No jak to? Przecież ja poszedłem sobie do sklepu i kupiłem komputer czy telefon. No jak to? Nie, słuchajcie, wszystko w ostatecznym rozrachunku, bo nasza praca, nasza siła, zdrowie, to wszystko, słuchajcie, jest opisane w planie Bożym. Także powinniśmy o tym tak myśleć na co dzień, że mój telefon, mój smartfon, do którego może jestem bardziej bądź mniej przywiązany, niektórzy za chwilę
przyjdą. Jeszcze sprawdzę.
Mój komputer, ale też mój samochód i mój dom, słuchajcie, wszystko to należy do Boga. Wszystko to pochodzi od Boga i należy do Boga. Luther, Marcin Luther, jeden z naszych ojców wiary, przyrównał nasze życie do zatrzymania się przez nas na noc w hotelu. Jest to fajny hotel, czasami jest to fajny hotel. Otrzymujesz dach nad głową, masz jedzenie, masz barek, ale słuchajcie, w ostatecznym rozrachunku to nie jest nasze. To nie jest nasze. Powinniśmy przyjmować to, co jest nam potrzebne do życia i cieszyć się tym, a to, czym dysponujemy, powinniśmy służyć. Tym, czym dysponujemy, powinniśmy służyć. Jezus przypomina, jeśli nie jesteś wierny w sprawie używania pieniędzy, jakże Bóg powierzy ci duchowne kosztowności? Zobaczcie, przedtem było podobieństwo o nieuczciwym zarządcy, kiedyś już bodajże z 6 lat temu na ten temat nauczałem i na pewno nie pamiętacie, ale ta przypowieść jest o tym po prostu, że Bóg jest właścicielem wszystkiego. My jesteśmy zarządcami. Jeśli nie jesteś wierny w sprawie używania pieniędzy, jakże Bóg powierzy ci duchowe kosztowności? A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chcili, pisze Łukasz. I dosłownie wznieśli swe nosy na niego. Nie mówili nic, słuchajcie, może naśmiewali, to jest zbyt wiele, bo naśmiewanie to takie oznacza wydobywanie głosów swoich, czy wydobywanie słów z gardła, ale nie oni tak wznieśli nosy na Jezusa. I to jest oczywiście oznaka pogardy i lekceważenia. Zatem posłuchajcie historii, przypowieści o dwóch ludziach. Jeden służył mamonie, a drugi Bogu. Można rzec, że jest to ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu, jest to trzecia z serii trzech właśnie opowieści pod tytułem Jak stracić pieniądze. Jak chcecie się nauczyć, jak stracić pieniądze, to posłuchajcie. W pierwszej historii marnotrawny syn traci bogactwa ojca. W drugiej historii nieuczciwy zarządca traci dobytek swego pana, można powiedzieć. No i oczywiście to mu wychodzi na dobre. Tak? Nie zawsze strata jest zła. W trzeciej bogaty człowiek marnuje swoje pieniądze, marnuje swoje bogactwo na... Jakbyście to dokończyli? Trzy kropki. Na samego siebie. W trzeciej przypowieści bogaty człowiek marnuje pieniądze na samego siebie. pierwszej części tego opowiadania o bogaczu i Łazarzu widzimy bogatego człowieka, który obływał w bogactwo, nie martwił się dosłownie nikim poza sobą samym. Byłoby pewnie marzenie wielu chłopaków. Nie martwić się nikim poza sobą samym. Czytamy tutaj, słuchajcie, śledźcie tekst, czytamy tutaj, że ubierał się, zobaczcie, w szkarłatne szaty. Ubierał się tak naprawdę purpura w tamtym czasie. To, oj, słuchajcie, to był najdroższy materiał. Najdroższy materiał. I co dzień wystawnie ucztował. Moglibyśmy powiedzieć, że co dzień bogato ozdobiony ze złotymi łańcuchami, nie wiem, w jakichś dresach EA7 albo nie wiem, co tam jest najbogatsze teraz. Wyjeżdżał swoim cabrio Bentleyem i jeździł dookoła miasta. Gdybyście jeszcze byli zainteresowani, tu jest humor ukryty, nie widać to w naszych tłumaczeniach. Kosztowne tkaniny, drodzy, to tak dosłownie można by przetłumaczyć, że jakbyście jeszcze byli zainteresowani, jak on się ubierał, to jeszcze miał bardzo drogie majtki. Takie też z napisem EA7 albo Calvin Klein. Takie, wiecie, trzeba trochę opuścić dżinsy, żeby było widać, co nosisz. Także miał, nie, ale tak naprawdę bardzo drogie lniane majtki. No moglibyśmy tak to przetłumaczyć. Tak należy rozumieć słowo bysos, właśnie fine linen po angielsku. Tak, codziennie świętował. Więc słuchajcie, codziennie, nie wiem, czy to jest przesada, czy to nie jest przesada, jeśli codziennie świętował, to co? To nie obchodził sabatu. Wszyscy mu służyli, jego służący codziennie byli zajęci, bez wytchnienia, dla niego. Nie mieli chwili. No i po drugiej stronie widzimy Łazarz. Łazarz, notabene, jedyny człowiek we wszystkich przypowieściach Jezusa, który jest wymieniony z imienia. W żadnej innej przypowieści nie spotykamy imienia. Dlatego to jest ważne. Ten, któremu Bóg pomaga, to jest oznaczenie słowa Łazarz. El Azar po hebrajsku. El Azar. Łazarz. Naprawdę Bóg mu pomaga? Zobaczcie jego stan. Codziennie przynoszono go pod bramę domu bogacza. No, nie mógł. On tam leżał, nie mógł sam chodzić, więc prawdopodobnie jacyś członkowie jego rodziny albo społeczności zostawiali go pod bramą domu bogacza, aby mógł nasycić się ochłapami z jego stołu. Ale to nie za bardzo nawet mu było dane, bo bogacz nie rzucał mu żadnych ochłapów, on ciągle był głodny. Także wcale się nie jawił jako ktoś, komu Bóg pomaga, tak jak głosi jego imię. To raczej społeczność, w której żył, próbowała mu pomóc, może bezskutecznie, bo jedynym człowiekiem, który mógł mu ulżyć, czy to medycznie, pamiętajmy, że Łazarz był obrzodziały, tak? Miał no, bardzo taką tragiczną sytuację medyczną. Także w sensie medycznym, w sensie dietetycznym można powiedzieć, tylko ten bogaty człowiek, zdaje się, mógł mu pomóc w tej społeczności. A wyglądało to tak prawdopodobnie, że był ten wystawny dom bogacza. Był ogród. Zaraz zobaczymy dlaczego, bo ten bogacz miał psy. Był ogród i dopiero później brama. I właśnie przy tej bramie, dopiero za posesją, leżał Łazarz. Także przepiękny ogród, wszystko piękne, obmurowane, odgradzająca rezydencja od ulicy. I ten Łazarz, nieszczęsny Łazarz, który pragnął się nasycić ze stołu bogacza. I dosłownie tak, jak czytamy, to jest podobne słowo, jak wcześniej było w tej pierwszej przypowieści o synu marnotrawnym. Chciał się nasycić omłotem, który jadły świnie, tak? Czy on tu mówi, on chciał się nasycić odpadami, które były rzucane psom, które strzegły ogrody. Skąd wiemy, że resztki jedzenia były rzucane psom? No ponieważ Jezus w Ewangelii Marka, 7 rozdział, tłumaczy kobiecie z Syrofenicji, że on nie przyszedł po to, żeby karmić psy, a ona mówi, że psy nawet jedzą okruchy ze stołówki. Więc rzeczywiście resztki, wydaje się, w tamtych czasach były rzucane psom. Jeszcze tak, nie tak dawno, teraz to psy mają o wiele lepiej niż kiedyś. Kiedyś musiały jadać resztki, jak dzisiaj najlepsze karmy. Łazarz był głodny, chory, pokryty wrzodami. Nieustannie za bramą słyszał odgłosy uczty, widział wchodzących i wychodzących przez bramę na posesję bogacza. I wiecie co? Jedno co widział i to go pewnie najbardziej bolało, wielka obojętność. Zarówno ze strony bogacza, jak i wszystkich jego bogatych przyjaciół. Nic, nikt się nie zainteresował. W kontraście do tego jedynie psy, które pilnowały posesji, przychodziły do Łazarza, gdzieś tam może znalazły sobie w płocie, w murze jakiś przesmyk. One przychodziły i lizały Łazarza. Tutaj zobaczcie, a tymczasem jest takie słowo. W połowie 21 wersetu to jest greckie słowo ala. To jest taki mocny kontrast. Pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, to mu nie było dane, ale, a tymczasem, mocny kontrast, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego ramię. Słuchajcie, psy okazały mu więcej współczucia niż bogacz. Psy. Psy liżą własne rany, znamy to, jeśli ktoś miał psa albo gdzieś widział psy. A kiedy psy liżą ludzi? Gdy ich lubią. Także niektórzy mówią, wskazują na jakieś takie właściwości lecznicze śliny, tak? Śliny psów, że pewne rany są w stanie pomóc w gojeniu, tak? Wiemy też, że Fenicjanie, bo odkryto masowy grób psów, Fenicjanie na pewno używali psy w kontekście kultu uzdrowienia. Także psy były wykorzystywane do lizania ran. Żydzi postrzegali oczywiście w oparciu o pismo psy negatywnie, podobnie jak świnie. To wynikało z ich takiego kultycznego nastawienia. I Miszna, czyli te zebrane, wiecie, Miszna, co to jest Miszna? To są zebrane nauki rabinów. My mamy Nowy Testament, a Żydzi, którzy odrzucili Jezusa, spisali Miszna. Czyli, a później Talmud jest komentarzem do Miszny. Żydzi spisali Miszne po to, żeby wyłożyć, jak to słowo, tak, należy rozumieć. Także według Miszny, Miszna zabraniała utrzymywania psa do innych celów niż cele obronne. Uwiązanie na łańcuchu, to jest wyraźnie powiedziane, że jeśli chcesz mieć już psa, to musi być uwiązany na łańcuchu. Czyli był to pies ogrodowy prawdopodobnie. Także mamy tutaj do czynienia z jakimi psami? Psami takimi ogrodowymi, tak zwanymi złymi psami. Skąd wiemy, że to były złe psy? No bo zawsze na furtce jest napisane, uwaga, zły pies. Nie, to były te takie psy ogrodowe, ale one lubiły Łazarza, one przychodziły i go lizały. Zwierzęta po prostu wyczuły, że to dobry człowiek, że to ktoś, komu należy się pomoc i okazały mu współczucie. Także to była ta pierwsza część. Teraz druga część. Biedak umarł. Słuchajcie, był tak biedny, że pewnie nie było mowy o jakimś przyzwoitym pochówku. Nie było mowy o jakiejś, mówiąc, przekładając to na dzisiejsze, o jakiejś przyzwoitej trumnie, tym bardziej jakimś nagrobku później. Ale czytamy, że to aniołowie sami przetransportowali go na łono Abrahama. I to jest takie dziwne wyrażenie. To jest tak naprawdę taka leżanka w kształcie litery U położona po prawej stronie Abrahama. To jest tak, jak czytamy w Ewangelii Jana, że Jan wspierał się na łonie Jezusa. To nie oznacza dosłownie, że leżał głową tu, ale że był bardzo blisko, w pobliżu właśnie taki w pełnej już takiej pozie odpoczynku, na bardzo wygodnej takiej leżance. Wiecie, oni nie siedzieli na krzesłach jedząc posiłki, tylko właśnie tak na lewym boczku, tak wspierając się na takim małym stoliku, takim ala japońskim, po prostu mieli postawione różne specjały. Także tam trafił Łazarz, no i trafił na imprezę, na wielką ucztę. Wcześniej uczta wystawna wielka była zawsze codziennie w domu bogacza. Wkrótce umarł też i bogacz. Gdzie trafił? Do Hadesu, nie do piekła, do Hadesu na razie, ale uwaga, i to dzisiaj się pewnie też dowiecie na katechezie, że Hades miał różne części i to była ta część dla niesprawiedliwych, skąd już nie było powrotu. To była kraina umarłych, część dla niesprawiedliwych. Cierpiał męki. Ciekawe jest teraz to, słuchajcie, że on z tej pozycji widzi, co się dzieje i rozpoznaje Łazarza. Nie dziwi was to? Wcześniej przechodził mimo. Wiedział, że codziennie ten chory człowiek leżał u jego bramy. Teraz rozpoznaje Łazarza. Jednak wiedział, kim był Łazarz. Za życia wiedział, kim był Łazarz. No bo teraz mówi, o, to Łazarz. Ja przecież go znam. Rozpoznaję tego człowieka. Także jeszcze raz mamy podkreślone to w tym opowiadaniu, że za każdym razem, jak bogacz widział Łazarza, decydował się to zignorować. Dzień po dniu. Ciekawe jest to, że bogacz w tym położeniu nie zwraca się z prośbą o pomoc do Łazarza, lecz do Abrahama. Dlaczego? No, jest tutaj w zgodzie ze swoim charakterem. Bogacz nigdy nie rozmawia z koszardami, przecież, prawda? Nawet po śmierci. Jest rasistą. Więc zaraz, dlaczego jest rasistą? Myśli, że język krwi go ocalił. Ojcze Abrahamie, przecież w moich żyłach płynie twoja krew. Ty jesteś moim ojcem. Ojcze Abrahamie, moje nacięcie na ciele mnie ocali przecież. Mówiąc to po naszemu, mój chrzest mnie ocali. Taki rasizm, nie? O co chodzi? O co chodzi, że ktoś należał do Abrahama? O co w tym chodziło? Czy naprawdę ten znak obrzeski? No nie. Chodziło o wiarę Abrahama. Abraham mu wierzy i to mu zostało poczytane za sprawiedliwość, tak? Także zapomniał, że być dzieckiem Abrahama, mieć za ojca Abrahama oznacza wierzyć tak jak ojciec. Abraham zapłacił cenę za swoją wiarę. A czy ten bogacz zapłaci cenę za swoją wiarę? No nie. Teraz błaga o litość. Dotąd wszyscy mu usługiwali. I czy coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. Teraz domaga się od Abrahama, by posłał Łazarza. By Łazarz był dalej jego sługą, by mu służyć. Pewnie sobie bogacz myśli, no skoro już ten biedak stanął na nogi, po śmierci. Niech tu przyjdzie szybko. Niech mi pomoże. Niech da mi coś do picia. Widzimy tu prawdziwe instynkty tego bogacza. Mógł przeprosić Łazarza, mógł się nawrócić, powiedzmy, teoretycznie. Mógł zabiegać o łaskę, ale nie. Nawet po śmierci nie zmienia się jego nastawienie. Nie? Ponieważ według niego każdy musi znać swoje miejsce. Jestem bogaczem, ty jesteś nędzarzem, co najwyżej moim sługą. Tak? Ciekawa w tym kontekście jest reakcja Łazarza. Co czytamy o reakcji Łazarza? No właśnie czytamy, że on nic tutaj się nie rzuca, że on nic tutaj nie gromi, słuchajcie. Można powiedzieć, z jednej strony Łazarz się teraz znajduje w pozycji siły, znajduje się u boku wpływowego ojca wiary, Abrahama. Co ty byś powiedział w takiej sytuacji? A, ty podły psie. Gdzie byłeś, draniu, gdy cię potrzebowałem? Nie? Takie z takim naszym zacięciem słowiańskim. A męcz się teraz, niech ginie, tak? A niech ginie. Łazarz się nie odzywa, słuchajcie. Nie jest nawet nastawiony wybuchowo. Nie chce odwetu. Zobaczcie, to jest to, co już Łukasz nam powiedział wcześniej w tej Ewangelii. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza: miłujcie swoich nieprzyjaciół, czyńcie dobrze, pożyczajcie nie oczekując zwrotu, bądźcie synami Najwyższego, który jest dobry dla... Pamiętacie, jak to się kończy? 6:35. Który jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Chcecie być jak wasz Bóg? Potraficie być dobrymi dla niewdzięcznych i złych? W słynnym hymnie do miłości, słuchajcie, 1 Koryntian 13 rozdział, dwa razy pojawia się wyrażenie cierpliwość, ale to są dwa różne greckie słowa. Makrotymia, to jest pierwsze słowo, zlepek dwóch słów. Daleko i gniew, odkładasz daleko swój gniew. Masz moc, aby komuś odpłacić, aby odpłacić pięknym za nadobne, ale się do tego nie posuwasz. Odkładasz to daleko, odkładasz swój gniew. Dawid nie zabija Saula, chociaż ma temu sposobność i okazję. Drugim greckim słowem, który występuje w hymnie o miłości, jest hypomone. Ten hymn jest tak ciekawie ułożony, że pomiędzy kilkoma wersetami, czwartym, jakimś ósmym chyba, właśnie te dwa słowa. Zaczyna się od cierpliwości i kończy się na cierpliwości. I to drugie słowo to jest hypomone. To jest pozostawanie pod wpływem. Pod wpływem czego? Pod wpływem stresu i cierpienia. To jest Maria stojąca pod krzyżem Chrystusa. Ona nie ucieka. Ona stoi pod wpływem stresu i cierpienia. Także zobaczcie, Łazarz tak naprawdę jest cierpliwy, można powiedzieć, w obu znaczeniach. Odkłada swój gniew daleko i potrafi znieść cierpienia. Już to udowodnił za swego życia przecież. Że potrafił znieść w tym życiu cierpienie, ufając Bogu. Tak? Skąd wiem, że ufał Bogu? No bo Bóg go zabrał, aniołowie go zabrali. Niech aniołowie zabiorą cię, tak? Jak to szło? Chyba tego nie lubimy. I teraz zobaczcie. Także mamy obraz Łazarza, który nie mści się. To jest sprawiedliwy do końca. Nawet po śmierci. I teraz do głosu dochodzi Abraham i mówi do bogacza: drogie dziecko, drogi chłopcze. Abraham się przyznaje, rzeczywiście jakaś więź jest. I to tak będzie też z nami. Jeśli, słuchajcie, wszyscy jesteśmy ochrzczeni, ale czy wszyscy się tam znajdziemy? No, na końcu się okaże. Miejmy nadzieję, że tak, że chwyci krzysie wiary, tak. Ale zobaczcie, nie? To, no, można być ochrzczonym i niezbawionym, że tak powiem. Drogie dziecko, drogi chłopcze, otrzymałeś dobre rzeczy od Boga za życia? Co z nimi zrobiłeś? Należałoby to właśnie rozwinąć następująco to pytanie. Bóg dał ci za życia dobre rzeczy, a ty, drogie dziecko, dałeś Łazarzowi tylko zło. Otrzymałeś wszelkie dobro w tym życiu, a dałeś potrzebującemu tylko zło. 1:26. Ciekawe, zobaczcie. Poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść. To jest ciekawe wyrażenie. Zobaczcie. Możliwe, że na łonie Abrahama są ludzie, tacy jak Łazarz, na tyle miłosierni, że gotowi byli przejść do Hadesu, do tej części dla potępionych i ulżyć cierpiącym, ale nie mogą, nie mogą. Możliwe, że nawet Łazarz, nie wiemy, możemy zgadywać, możliwe, że nawet Łazarz pomyślał, że szepnie słówko ojcu Abrahamowi i pójdzie usłużyć swojemu bliźniemu, mówi, no ja znałem tego człowieka, rzeczywiście ja tam byłem, ja go rozpoznaję, pójdę i mu usłużę. Ale niestety jest za późno. Jest za późno. Ani nikt stamtąd, ani nikt stąd nie może przejść. I to jest prawda o życiu pośmiertnym tak naprawdę, że nie można już odmienić swego losu. Bogacz błaga jeszcze o posłanie Łazarza do żyjącej rodziny i znów zobaczcie, o czym to świadczy, za kogo uważa bogacz Łazarza. Najpierw chce, żeby był jego służącym dalej, a teraz chce w dodatku, żeby był chłopcem na posyłki, tak? No wyślij Łazarza, ojcze Abrahamie. No i co odpowiada ojciec Abraham? Wystarczy, że mają pisma. Wystarczy, słuchajcie, naprawdę wystarczy. My to głosimy zawsze, będziemy, mam nadzieję, tak nam dopomóż Bóg. Wystarczy, że mają pisma. Od początku pisma mówią o miłosiernym i współczującym ojcu. Niech się uczą. Jeśli rzeczywiście to, zobaczcie, to się odnosi do faryzeuszy. Jacy oni powinni być względem potrzebujących? No właśnie, tacy jak ojciec, miłosierni i współczujący. Od samego początku, od pierwszych kart Biblii, od upadku Adama. Powinni się o tym uczyć. No i zobaczcie, co odpowiada bogacz na te słowa Abrahama. Mylisz się, ojcze Abrahamie. Nie, ojcze Abrahamie. Nie, babu. Raku. Także mylisz się, ojcze, ale kto tak naprawdę się myli? No, Abraham ma rację oczywiście. Dlaczego? Ponieważ Łazarz już się objawił temu bogaczowi. Zobaczcie, co to zmieni? Łazarz już tam był przez całe życie, a teraz jeszcze nawet jest tam. Już nic się nie zmieni w życiu bogacza. Przecież widział codziennie podczas swoich uczt. Jak się mówi, liczbę mnogą uczt. Widział codziennie Łazarza, teraz widzi nieustannie Łazarza u boku Abrahama. A jednak mimo wszystko bogacz ma tylko dwa pragnienia, żeby Łazarz był jego kelnerem i chłopcem na posyłki, czy kurierem, czy jakkolwiek. Słuchajcie, faryzeusze są jak bogacz. To jest o faryzeuszach. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i wznieśli swoje nosy. Nie tylko faryzeusze byli jak ten bogacz, ale też, jak czytamy w Ewangelii Jana, 11 rozdziale, arcykapłan ludu był jak bogacz. Dlaczego? Skąd to wiemy? Ponieważ w 11 rozdziale, nie wiem czy wiecie, to jest taki słynny rozdział, gdzie Jezus wzbudza do życia innego Łazarza, który już umarł. I co? I ten arcykapłan widział i uczeni w piśmie i faryzeusze widzieli tamtego Łazarza i co? Nawrócili się. Nie, oni powiedzieli tylko, zebrali się, czytamy w 11:45-50, zebrali się, powiedzieli, że lepsze jest, żeby jeden człowiek umarł za całość, niż żeby wszyscy mieli umrzeć. I co później? Jest napisane, że knuli, jakby zgładzić Jezusa, tak? Czyli zobaczcie, widzieli Łazarza. Tak naprawdę Łazarz powstał z martwych. Przyszedł jakby z łona Abrahama. I co? Nie uwierzyli. Mamy dowód. Jeśli jeszcze potrzebujemy jakiegoś dowodu, to tu mamy dowód. I oczywiście, zobaczcie, przypowieść o Łazarzu i bogaczu wskazuje na ogromną niesprawiedliwość społeczną tamtych czasów. Kiedy porównamy to, co się działo z Pismami Świętymi, z Biblią, z Pismem Świętym, to, co robili faryzeusze, było po prostu karygodne. Co oni teraz? Kiedy Jezus im to wszystko opowiedział, pytanie, co oni zrobią? Co oni zrobią, bo są chciwi i podnoszą swoje nosy na Niego? Słuchajcie, 12 punktów do rozważenia. Kończymy już. 12 punktów do rozważenia. Po pierwsze, przypominam, Luther przyrównał nasze życie do zatrzymania się na noc w hotelu. Otrzymujesz dach nad głową, otrzymujesz jedzenie, barek, ale to nie jest twoje ostatecznie. Nic z tego nie zabierzesz z sobą do grobu. Wszystko, co masz, to dary. Pytanie, co z nimi robisz? Po drugie, kim jest Łazarz? Skąd ta cierpliwość i skąd to przebaczenie u niego? No właśnie, wiemy skąd, bo to jego imię nam wskazuje. Elazar, ten, któremu Bóg pomaga. On polega, słuchajcie, w swoim stanie i to jest stan o wiele, wiele gorszy niż stan któregokolwiek z nas i pewnie kogo znamy. On zaufał Bogu. Bogacz odrzucił Bożą pomoc w tym życiu, nie zdał się na Bożą pomoc i tak naprawdę stał się małym, skąpym człowieczkiem. Takim, wiecie, mały rasista tak naprawdę. Po trzecie, nie ma nawrócenia po tym życiu. To tak to przypomniałem. Wiecie o tym. Po czwarte, jakaś duma etniczna, duma z powodu obrzezania, czyli samego chrztu, samego znaku chrztu, wykluczona podobnie jak rasizm. Pamiętacie, co powiedział Jan Chrzciciel na początku Ewangelii Łukasza? A nie próbujcie wmawiać ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Jeśli jesteśmy ochrzczeni, to jesteśmy wezwani do życia wiary. Nie do trwania w tradycji. O, jestem chrzczony. A, chodziłem kiedyś do kościoła. Po piąte, jak zachowujemy się względem potrzebujących? Na wyjeździe mówiliśmy trochę o tym, że stary król mędrzec współczuje. Troszczy się o innych, współczuje. Płacze za innych. Modli się, pada na kolana i błaga o swoje dzieci. Na przykład. Po szóste. Ta przypowieść. Niektórzy ją nazwali Hiobem Nowego Testamentu. Nie myślmy, że bogactwo jest zawsze oznaką przychylności Bożej, a cierpienie tylko i wyłącznie oznaką naszego grzechu. Od pierwszych dni stworzenia to nieprawda. Dlaczego? Bo Adam, chociaż był jeszcze bez grzechu, już Bóg go wypróbował. Już Bóg wniósł traumę do jego życia. To mężowie wam wytłumaczą, o co chodziło. Było na wyjeździe. Albo i sobie. Po siódme, Biblia nie potępia bogactwa, lecz ewentualnie może potępić to, co my z bogactwem robimy. Tak, jeszcze raz. Biblia nie potępia bogactwa samego w sobie, ale może potępić to, co z tym bogactwem zrobisz. Nie zapominajmy, żeśmy tylko zarządcami w domu pewnego bogacza. To jest tym bogaczem. Po ósme, chcesz służyć jako człowiek wiary? Rozejrzyj się. Możliwe, że ktoś potrzebujący już leży u twoich drzwi. W cudzysłowie. A może i dosłownie. Po dziewiąte, to jak będziesz żył teraz ma wieczne konsekwencje. Bla, bla, bla. Nie? No, już słyszeliśmy to 1000 razy. Ale weźmy to sobie do serca. Po dziesiąte. Nie potrafimy do końca zrozumieć, pamiętajmy też o tym w kontekście naszego współczucia, dlaczego umiłowanym przez Boga czasem nie powodzi się w tym życiu. Nie? Miejmy to zawsze na uwadze. Nie, nie bądźmy jak przyjaciele Hioba. Na pewno zgrzeszyłeś. Po jedenaste. Pismo wystarczy za wszelkie objawienia. Pismo wystarczy za wszelkie objawienia. Słuchajcie, mnóstwo ludzi spożytkowuje swoje siły, zabiegi na dodatkowe objawienia w tym życiu. No i co mówi nam ojciec Abraham? Nic to nie zmieni. Naprawdę nic to nie zmieni. Nic to nie zmieni. Arcykapłan widział Łazarza, który powstał z martwych. Czy to coś zmieniło? Nie. Nie słuchał pismu. I po 12 to jest połączone z tym. Historyczna weryfikacja niekoniecznie wytwarza wiarę. Czyli to, że coś jesteś w stanie naukowo udowodnić, empirycznie udowodnić, niekoniecznie wytwarza wiarę. Bogacz ujrzał Łazarza, podobnie arcykapłan. Czy to coś zmieniło? Nie. Także słuchajcie, dzisiaj jest o dobrach doczesnych i o wierze. Jak ty odpowiadasz na codzienne dobre dary od Boga? Czy wierzysz w to, że to, co masz, telefon, samochód, dom, wszystko należy do Boga? Co z tym robisz? Jak spożytkowujesz swój czas nawet z tymi rzeczami, że tak powiem? Pamiętajmy jedno. Łazarz był w o wiele trudniejszej sytuacji niż my, niż ty. Nie narzekał. No, jak mi źle, to jeszcze nie mam tego i to. Co robimy każdego dnia? Co robimy? Ja mam nadzieję, że każdy z was przed Bogiem, w domu, przed lustrem też odpowie: dziękuję Bogu za wszystko. Amen. Na zdrowie łaskawy Boże, dziękuję Ci. Dziękujemy Ci.